Jezus wyrzucał demona z człowieka niemego, a gdy demon wyszedł, niemy zaczął mówić. Tłumy zdumiewały się, ale niektórzy mówili, wyrzuca demony mocą ich przywódcy Belzebuba. Inni zaś, chcąc wystawić go na próbę, domagali się od niego znaku z nieba. On jednak, znając ich myśli, powiedział, każde królestwo wewnętrznie podzielone staje się pustkowiem i dom na dom się wali. Jeśli więc szatan walczy sam z sobą, jak przetrwa jego królestwo? Wy mówicie, że ja wyrzucam demony mocą Belzebuba? Jeżeli więc ja mocą Belzebuba wyrzucam demony, to czyją mocą wyrzucają je wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. Jeśli jednak ja wyrzucam demony mocą palca Bożego, to nadeszło już do was Królestwo Boże. Gdy ktoś silny i uzbrojony strzeże swego pałacu, jego mienie jest bezpieczne. Lecz gdy nadejdzie mocniejszy od niego, pokona go, zabierze uzbrojenie, któremu zaufał i rozdzieli zdobyte na nim łupy. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto nie zbiera ze mną, ten rozprasza. Kiedy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po pustyni i szuka tam odpoczynku. A gdy go nie znajduje, mówi, wrócę do swego domu, z którego wyszedłem. Bo po powrocie okazuje się, że jest on posprzątany i przyozdobiony. Wtedy idzie i bierze 7 innych duchów, gorszych od siebie. Wchodzą tam i mieszkają. I to, co się dzieje później z tym człowiekiem, jest gorsze od tego, co było wcześniej. Gdy on jeszcze mówił, jakaś kobieta z tłumu zawołała do niego. Szczęśliwe łono, które cię nosiło i piersi, które ssałeś. Lecz on powiedział, szczęśliwi są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je. Oto Słowo Pańskie. Jak wiecie, najlepszym sposobem komentowania słowa jest komentowanie słowa przez słowo. I szukałem u ojców Kościoła, u tych pierwszych, jednych z pierwszych pisarzy kościelnych, tego, jak oni komentowali ten tekst. I to, co jest wspólne dla wielu ojców, to to, że oni odnoszą ten tekst z Łukasza do takiego tekstu w Starym Testamencie z pierwszej księgi Samuela, 17-18 rozdział. Pierwsza księga Samuela, 17-18 rozdział. I to będzie, myślę, ważne, żebyście się sami do tego tekstu też odnieśli. Scena, którą Łukasz opisuje, jest taką sceną, która jest jednym z wydarzeń w drodze. 3/4 Ewangelii Łukasza to jest taka treść, która opisuje Pana Jezusa w drodze do Jerozolimy. I przez co Łukasz podkreśla, że Jezus działa w drodze i działa również w historii, jako jej Pan. I to wydarzenie w historii jest bardzo właśnie wyraźne w tej księdze Samuela. Bo ta księga Samuela opisuje też wydarzenie, które jest, myślę, dobrze znane, mianowicie historię Dawida, który staje wobec Goliata. I kiedy Goliat, ten Filistyn, pojawia się wobec Izraelitów, to oni są tak sparaliżowani, że zabiera im głos, że nie są w stanie mówić. Tak jak ten człowiek opętany przez złego ducha. Łukasz podkreśla, że on stracił mowę. Tak go demon przestraszył. A więc strach knebluje usta Izraelitów, gdy widzą Goliata. Nawet Saul, król Izraela, nie jest w stanie wydobyć z siebie takiej wolności słowa. No i teraz na horyzoncie pojawia się Dawid. Izraelici walczą z Filistynami, na ich czele jest Goliat. I Dawid ma braci i jego ojciec wysyła jego z jedzeniem dla 3 braci, którzy są w armii Saula. W cudzysłowie, przypadkowo Dawid się tam pojawia i słyszy, jak Goliat lży Izraelitów. I oni są przerażeni. Oni są przerażeni tym, co on mówi, jak on wygląda, jego potęgą. I Dawid słyszy urągania Goliata i jest jedynym, który się nie boi. Jest jedynym, który się nie boi. Dlatego, że jak to słowo z Księgi Samuela mówi, wychowywał się w takim całkowitym zawierzeniu Bogu. Kiedy ostatecznie Dawid mówi, że on chce walczyć z Goliatem, to Saul jest dalej tak przestraszony, że boi się go wysłać. I wtedy Dawid daje świadectwo, że ja już wielokrotnie doświadczyłem tego, że Pan się o mnie zatroszczył. Kiedy będąc pasterzem, musiałem walczyć z niedźwiedziami i lwami. Bóg mnie ocalił. I on ma takie doświadczenie, co mu daje wolność wobec tego stanięcia naprzeciwko Goliata. Co więcej, jak czytamy tę księgę Samuela, to widzimy, że Dawid rezygnuje ze zbroi, bo Saul mu chce dać zbroję, miecz, nie? I on to ubiera początkowo i potem widzi, że się w tym źle czuje, że to kompletnie nie jest jego styl. I wybiera 5 gładkich kamieni, którymi już wcześniej rzucał z procy, bronił się przed lwami, przed niedźwiedziami. I ojcowie komentują te 5 kamieni jako 5 oksiąg, jako torę. Można to tak traktować. Ale może najlepiej w tej lekturze zobaczyć, że tym kamieniem jest sam Jezus Chrystus. To On, słowo mówi, że On jest odrzuconym kamieniem przez budujących, który stał się kamieniem węgielnym. I takim odrzuconym kamieniem był na pewno Dawid. Bo kiedy Samuel przychodzi, żeby namaścić któregoś z synów na króla, to Jesse, ojciec tych synów, przedstawia wszystkich, tylko nie Dawida. Dawid jest taki odrzucony. On gdzieś tam jest na polu, jest pasterzem, on jest najmłodszy, on nie pasuje w ogóle. I tam potem to pada to niezwykle ważne stwierdzenie, że nie tak Bóg widzi, jak widzi człowiek. I Bóg wybiera Dawida, tego odrzuconego. I potem Jezus jest tym nowym Dawidem, który jest odrzuconym kamieniem. Dawid ufa Bogu. Co jeszcze może nam pokazać, że ten tekst z Księgi Samuela jest dobrym komentarzem do tego fragmentu Ewangelii? Mianowicie jest taki moment w Ewangelii, kiedy Pan Jezus wyrzuca tego złego ducha. Potem jest ten tekst, który mieliśmy dzisiaj szczególnie rozważyć, o tym duchu nieczystym, który wraca do człowieka. I potem jest coś takiego. Gdy on jeszcze mówił, jakaś kobieta z tłumu zawołała do niego: szczęśliwe łono, które cię nosiło i piersi, które ssałeś. I teraz posłuchajcie, co jest w Księdze Samuela. Gdy Dawid zwyciężył Goliata, i ta bitwa już się dokonała, to stają wobec niego, wracającego, i wobec Saula, wodza, stają kobiety, które wołają z radością. Zaraz to znajdę. O właśnie. Kiedy po zabiciu Filistyna przez Dawida wojsko wracało do domu, kobiety ze wszystkich miast Izraela wychodziły na spotkania z królem Saulem. Radośnie śpiewały i tańczyły przy dźwięku bębenków i cymbałów. Kobiety wznosiły churalnie radosne okrzyki. Saul pobił 1000 nieprzyjaciół, a Dawid pobił ich 10 tysięcy. Co jeszcze jest bardzo podobnego? Że reakcją na uzdrowienie tego człowieka opętanego i niemego jest zazdrość faryzeuszów. Co jest w Księdze Samuela? Jest zazdrość Saula względem Dawida. Coś bardzo podobnego się pojawia. To, co, nad czym warto tutaj się też zastanowić, to to, co się dzieje, czego symbolem jest ten Goliat i czego jest symbolem Saul. Otóż Goliat jest symbolem złego ducha z tej Ewangelii, którą rozważamy. A Saul jest człowiekiem, który został uwolniony od złego ducha. Został uwolniony od Goliata. Przychodzi Dawid i Saul zostaje uwolniony. I kiedy zostaje uwolniony przez Dawida od tego Goliata, to okazuje się, że dzieje się to, o czym Jezus mówi w Ewangelii, że przychodzi do niego zły duch i do tego człowieka, który został uwolniony, przychodzi z jeszcze większą mocą. Nagle Saula opanowuje zazdrość. Za tą zazdrością idzie nienawiść. Za tą nienawiścią idzie demon śmierci, bo próbuje zabić Dawida. Jest kimś, kto nawet idzie potem do jakiejś wróżki i wchodzi w okultyzm, bo pyta się ją o przyszłość. A więc uruchamia się rzeczywiście grzech wobec tego człowieka w jego sercu. Co ten tekst mówi, jak go odnieść do siebie? To jest lekcja, a teraz medytacja. Jak to odnieść do siebie? Ja, otóż oczywiście to jest historia twoja i moja. Myślę, że bardzo wielu z nas doświadczyło tego, że w drodze życia w wierze zostaliśmy uwolnieni, doświadczyliśmy jakiegoś uwolnienia od Goliata. Możemy dzisiaj wręcz sobie napisać, co było moim Goliatem w moim życiu, tak? Co mnie przerażało, co mnie prześladowało, czego się bałem. Co jest tym złym duchem, który kiedyś dotykał mojego serca i zostałem od niego uwolniony. No i potem okazuje się, że gdy zostaliśmy uwolnieni, może nasz stan stać się dużo gorszy, jeśli. No i teraz, co robić, by stan się nie stał gorszy, tylko żeby iść, jak to Ignacy mówi, od dobrego ku lepszemu. Otóż ten ostatnie wersety nam to podpowiadają. Gdy on jeszcze mówił, jakaś kobieta z tłumu zawołała: szczęśliwe łono, które cię nosiło i piersi, które ssałeś. Lecz on odpowiedział: szczęśliwi są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je. I zachowują je. I to jest dla nas podpowiedź, jak troszczyć się o wolność swojego serca, to znaczy zachowywać Słowo Boże. Tam jest takie słowo philosontes, strzec, przestrzegać, albo inaczej pilnować domu. Czyli Słowo Boże to jest coś, co tak warto strzec, jakby się pilnowało domu. I tutaj na myśl oczywiście przychodzi nam Maryja, bo ona rozważała słowo, ona go strzegła. I teraz o jakie słowo chodzi? My jesteśmy ludźmi, którzy żyją w takiej kulturze, którą by można nazwać kulturą zachwytu. I jesteśmy trochę podobni do przedłużacza. Jak mamy przedłużacz, to jego rolą jest to, żeby przedłużać, przesyłać energię. Doświadczamy jakichś wydarzeń, doświadczamy jakichś emocji i je przedłużamy. Doświadczamy nienawiści, czasami bardzo łatwo nam jest przedłużyć nienawiść. Doświadczamy złości, przedłużamy złość. Ktoś mnie mówi: lubię cię. I co my robimy? I w naszej kulturze od razu odpowiadamy: ja ciebie też lubię. Albo ktoś mi mówi: nienawidzę cię. I ja mówię: i ja ciebie nienawidzę. Nie? To jest taka, można by powiedzieć, czasami kultura z stadionu. Nie? Kibice tak reagują, jak się przekrzykują albo reagują na siebie. Natomiast ten tekst i wtedy nasz stan się staje gorszy. Natomiast ten tekst prowadzi nas do tego, że my doświadczając już w swoim życiu mocy słowa, jesteście we wspólnocie, niektórzy doświadczyli już, smakowali słowa i widzieliście, że ono działa. I wtedy jesteśmy zaproszeni, żeby pójść dalej, żeby strzec tego słowa, żeby je dalej rozważać po to, żeby symbolem naszego życia był filtr, a nie przedłużacz. Człowiek jest zaproszony do tego, żeby stać się jak filtr. Maryja była jak filtr. Dawid był jak filtr, nie? Dawid. Jezus był jak filtr. I jest, nie? Kiedy uderzano w Jezusa nienawiścią, on odpowiadał przebaczeniem. Kiedy uderzano w niego oskarżeniem, on odpowiadał na przykład akceptacją, milczeniem, wewnętrzną wolnością. Nie? Jedyny moment, kiedy Jezus unosi się gniewem, jest ten, kiedy wchodzi do świątyni jerozolimskiej, ale oczywiście on się tam objawia jako ktoś, kto przefiltrował swoje emocje. Nie? Dlaczego on tam pokazuje, rozrzuca te stoły? Dlatego, że wchodzi jako Pan świątyni. I chce to pokazać. Nie? Ja jestem Panem świątyni. Ja jestem Panem świątyni. I to innej, nie? Zburzcie tę świątynię. Ja ją w przeciągu 3 dni odbuduję. On jest Panem, Kyriosem. Co robić, żeby być bardziej podobnym do filtra, aniżeli do przedłużacza? Taka najbardziej klasyczna definicja modlitwy, chyba autorstwa świętej Teresy z Lisieux, nie jestem tego pewny, mówi, że modlitwa to jest wznoszenie myśli i serca do Boga albo ku Bogu. I ona bardzo pięknie pokazuje to, że być filtrem to znaczy wznosić swoje myśli i swoje serce ku Bogu, to znaczy wznosić swoje emocje, to co przeżywam. To, co jest wydarzeniem w moim życiu, żeby to wznosić do Boga. I myślę, że my tego też bardzo pragniemy. Nie chcemy być przedłużaczem, chcemy być filtrem. Ludzie pragną to czynić. Dla mnie takim symbolem jest to, że na przykład pojawiły się wagony ciszy. Nie? Wczoraj wracałem z Krakowa i wracałem sobie w wagonie ciszy. Nie? Ludzie chcą być w ciszy. I rzeczywiście wybierają wagon ciszy, tam nie wolno rozmawiać przez komórkę, nie wolno rozmawiać w ogóle, trzeba mówić szeptem, nie wolno słuchać na słuchawkach głośno muzyki, jest cisza. Nie? Takie świeckie rekolekcje sobie ludzie robią w drodze. Coś tam piszą na komputerze, czytają, nie? No i rozważają swoje życie, nie? Bardzo często. Bo chcą, nie chcą być przedłużaczami, nie? Natomiast my otrzymujemy na drodze wiary przepiękny dar, jakim jest modlitwa, czyli to właśnie, że ja mogę wznieść to, co przeżywam, moje emocje, moje myśli, moje decyzje do Boga, być przed Nim, nie? Filtrować to, pytać się Jego, co chcesz mi powiedzieć, nie? Co to znaczy dla mnie? Obserwuję siebie i pytam Boga, co to znaczy? Mam takiego kolegę, księdza, który jest bardzo ciekawym katechetą i on w szkole uczy w zawodówce i w technikum i proponuje od kilku lat młodzieży medytację chrześcijańską w szkole. I to bardzo ciekawie wychodzi. Oni rzeczywiście się uczą medytacji. To jest możliwe. I opowiadał mi, że jest teraz od 1,5 roku w nowej parafii, a więc też jest w tej szkole, w której uczy aktualnie 2. rok. I w zeszłym roku już z tą młodzieżą miał tą medytację. I teraz dopiero chciał zacząć chyba od listopada. Na razie miał jakieś tam inne tematy. I przychodzi do niego taki młody chłopak z technikum czy z zawodówki i mówi, ty ksiądz, nie? I tam przeklął pod nosem, mówi, kiedy będzie tam medytacja? A on mówi, a co się stało? Bo jestem wkurzony. Nie? On doświadczył, że ta medytacja pozwala mu być filtrem. I zatęsknił za tym. Więc to jest dla nas niezwykle ważne i niezwykły dar. I tutaj, jak wiemy, już możemy znaleźć w Kościele, w tradycji chrześcijańskiej różne metody tej modlitwy, tego wznoszenia, tego, co przeżywam ku Panu Bogu. Może to być właśnie ta szkoła ignacjańska, może to być tradycyjne lekcja divina, może to być po prostu takie nasze bycie przed Najświętszym Sakramentem, kiedy idziemy i po prostu jestem, nie? Z tym, co przeżywam, to, co Jan Wianney zobaczył w tym swoim parafianinie, którego zapytał, a co ty tu robisz w kościele? A jestem, on jest i ja jestem. Nie? Tylko jest. Odkrywam, jak to jest bardzo ważne. Od kilku lat mam w parafii, mamy dolny kościół i mamy stałą adorację. Nie? Przez cały dzień jest adoracja Najświętszego Sakramentu, a dwa razy w miesiącu jest nocna adoracja. Całą noc, nie? I ludzie przychodzą. Ciągle są ludzie, nie? Czasami są dwie osoby, czasami 20 osób, nie? I przychodzą i czasami właśnie widzę, że nie mają ani brewiarza, ani różańca, nie? Po prostu są przed Jezusem, bo wznoszą to, co przeżywają, nie? Stają się filtrem, wracają inni. To, co możecie też robić, to do czego jesteście na pewno też powołani we wspólnocie, do takiej modlitwy o to, by inni stali się filtrem. Gdy mówimy o rodzajach modlitwy, to w zasadzie można by w taki klasyczny sposób podzielić modlitwę na dwa rodzaje, że mamy modlitwę, nazwałbym ją afektywną, to znaczy to jest moja osobista modlitwa ze Słowem, to jest różaniec, to jest adoracja Najświętszego Sakramentu, moja prywatna modlitwa w domu, ale na przykład też, nie wiem, modlitwa wspólnotowa. I jest tak zwana modlitwa kapłańska, czyli wtedy, kiedy się włączamy w modlitwę Jezusa. Nazywamy to inaczej liturgiczną modlitwą, czyli to są sakramenty, to jest brewiarz. I my w tym pierwszym rodzaju modlitwy, tej afektywnej, o co chodzi? W tej modlitwie chodzi o to, żeby usłyszeć, że On mnie kocha. Że On mnie kocha. To jest pierwszy cel tej modlitwy. Nie? Ja mam tak się modlić Słowem, różańcem, adoracją, żeby usłyszeć, że On mnie kocha. I ja wtedy wiem, że On mnie przyjmuje z tym wszystkim, co mam w sercu. No i staje się filtrem. Ale jest ten drugi rodzaj modlitwy, tej właśnie kapłańskiej, do której wszyscy jesteśmy powołani z racji chrztu, to wtedy, kiedy włączamy się w modlitwę Jezusa. Jezus się modli w Eucharystii, Jezus się modli w brewiarzu. I to już nie jest moja prywatna modlitwa, tylko to jest modlitwa Jezusa. Ja się w nią włączam. I w tej modlitwie Jezus się modli za świat. Nie? Za ludzi, którzy są na przykład opętani przez nienawiść, którzy są opętani przez emocje, przez zło. Słyszymy gdzieś tam o jakichś sytuacjach w świecie i wtedy jesteśmy wezwani do tego, żeby wstawiać się, żeby ktoś nie stał się jak Saul, opętany, nie? przez jakieś zło. Żeby mógł być, ja mógłbym być Dawidem dla niego. Nie? Bo mam te 5 kamieni, słowo, modlitwa, wspólnota, mogę to wykorzystać, mogę stawać przed Bogiem właśnie, żeby świat stawał się wolny. To jest to, co wspólnoty jerozolimskie mnie to zawsze w tych wspólnotach jakoś bardzo pociąga, nie? Że Pierre Marie Delphi, który założył wspólnoty jerozolimskie, miał taką myśl, żeby ci mnisi, współcześni mnisi, modlili się za miasto. Nie? Dlatego ustanawiał te wspólnoty w wielkich miastach. Tak jest w Warszawie, w Paryżu, gdzieś tam w innych miejscach na świecie. I ci mnisi w centrum miasta, w sercu miasta, nie? Co robią? Wołają za mieszkańców tego miasta. Nie? Są takim filtrem. I na koniec taka anegdota. Było sobie miasteczko w Stanach Zjednoczonych, gdzie ludziom się żyło bardzo dobrze. Mieszkali tam ludzie z różnych denominacji chrześcijańskich. No i pewnego dnia nagle pojawił się tam człowiek, który założył karczmę. No i zaczęło się picie. I młodzi, i starsi, i ludzie z różnych kościołów. I nagle zobaczyli, że po prostu rozpada się to miasteczko. Więc ci chrześcijanie się zebrali, zaczęli dyskutować, co zrobić. No to będziemy się modlić, nie? Żeby Pan Bóg coś zrobił z tą sytuacją. No i się modlą, nie? Boże, spraw, uratuj nas od tego karczmiarza, bo nas tu rozpije, bo zniszczy nasze miasteczko. Tak było fajnie. No i wybuchła burza. I nagle pierdut, nie? Ten piorun walnął w tą karczmę, spaliła się. No i ten karczmiarz podał ich do sądu. Mówi, że on słyszał, że ci chrześcijanie się zebrali, że oni się modlili, żeby ta karczma spłonęła. Więc sędzia był w nie lada kłopocie, no i rozważał, spotykał się, pytał. No i pyta tych chrześcijan, czy to prawda, nie, żebyście się modlili. Oni mówią, no tak, myśmy się modlili, ale Pan Bóg jest wolny, mógł nas wysłuchać, mógł nas nie wysłuchać, to w końcu to decyzja Pana Boga. No i ostatnie posiedzenie z tego sądu i sędzia mówi, że no jestem bezradny wobec tej sytuacji, ja naprawdę nie wiem, jaki wydać wyrok. Ja tylko jednej rzeczy jestem pewny, że w tym miasteczku tylko ten karczmiarz wierzy w moc modlitwy.